z Ewangelii według świętego Marka. Po wyjściu z synagogi Jezus przyszedł z Jakubem i Janem do domu Szymona i Andrzeja. Teściowa zaś Szymona leżała w gorączce. Zaraz powiedzieli mu o niej. A on podszedł i podniósł ją, ująwszy za rękę, a opuściła ją gorączka i usługiwała im. Z nastaniem wieczora, gdy słońce już zaszło, przynosili do niego wszystkich chorych i opętanych i całe miasto zebrane było u drzwi. Uzdrowił wielu dotkniętych rozmaitymi chorobami i wiele złych duchów wyrzucił, lecz nie pozwalał złym duchom mówić, ponieważ go znały. Nad ranem, kiedy jeszcze było ciemno, wstał, wyszedł i udał się na miejsce pustynne i tam się modlił. Pośpieszył za nim Szymon z towarzyszami, a gdy go znaleźli, powiedzieli mu, wszyscy cię szukają. Lecz on rzekł do nich, pójdźmy gdzie indziej, do sąsiednich miejscowości, abym i tam mógł nauczać, bo po to wyszedłem. I chodził po całej Galilei, nauczając w ich synagogach i wyrzucając złe duchy.
Jak rozumieć te zachowanie Jezusa? Dlaczego Jezus czasami nie chce mówić o cudach, które czyni? Mówi innym, aby też nie głosili tego publicznie, skoro wie, że i tak ludzie będą to robić.
Ta Ewangelia jest dosyć ciekawa, ponieważ niektórzy żartują, że dlatego święty Piotr zaparł się Jezusa, bo mu uzdrowił teściową. Jest parę takich sucharków chrześcijańskich, gdzie mówimy, jak się nazywał Józef. Józef nazywał się Pośpiech, ponieważ Maryja z pośpiechem poszła do świętej Elżbiety. Albo jakie dary dali trzej mędrcy. Jedna z odpowiedzi, czekany, bo od patriarchów czekany. Ale patrząc na tę Ewangelię, która jest bardzo ciekawa, bo pokazuje życie cały dzień Jezusa, widzimy, dlaczego Jezus nie chciałby mówiono o jego cudach. To w pierwszym rzędzie wiemy o tak zwanym, jak mówią bibliści, sekrecie mesjańskim, który jest w Ewangelii Łukasza obecny. Jezus wielokrotnie prosi, by nie rozpowiadać tego, co czyni. W pierwszym rzędzie chodzi o to, by nie obwołali go zbyt szybko królem, który daje im chleb, który rozwiązuje problemy doczesne. Ale wiemy z drugiej strony, że jakby Jezus wiedział, że i tak będą to mówić, więc mamy świadomość, że Jezus w tym momencie być może chce, byśmy większy akcent kładli na to, by te słowa, to doświadczenie, to uzdrowienie przemieniało nas i byśmy dawali świadectwo naszym życiem, a nie tylko koncentrowali się na wypowiadaniu o tym historii, by ta para nie szła w gwizdek, ale by przemieniała całościowo nasze życie. Wiemy doskonale, że uzdrowienie fizyczne to początek tak naprawdę uzdrowienia duszy, relacji, całego człowieka.
W tym fragmencie czytamy, wyszedł i udał się na miejsce pustynne. Modlitwa w samotności, czemu ona ma służyć, skoro często też słyszymy w Kościele takie słowa, że wiarę warto rozwijać we wspólnocie?
Ostatnio rozmawiałem z kimś, kto był w klasztorze w Bieniszewie, Kamedów, gdzie był czas odosobnienia, gdzie pustelnia, gdzie rytm modlitwy i pracy, a zarazem doświadczenie wspólnoty, pomogło mu, człowiekowi zapracowanemu, normalnemu, żyjącemu w świecie, w rodzinie, uświadomić to, co najważniejsze, wyciszyć się, nabrać dystansu, właściwej perspektywy. I myślę, że tu jest jakby akcent Jezusa, który chciałby, żeby ta osobista relacja z Bogiem, która dokonuje się w cichości serca, była fundamentem każdej relacji z ludźmi, których spotykamy. Kochaj Boga całym sercem, całym umysłem, ze wszystkich sił, całą duszą, a dopiero bliźniego jak siebie samego. Myślę, że tak naprawdę nie da się tworzyć prawdziwej wspólnoty rodzinnej, kościelnej bez tego osobistego zakorzenienia w Bogu. Co zresztą Jezus sam pokazuje, że jest to fundamentem Jego dnia. Wychodzi przed świtem, aby się modlić, aby mieć jak najczęstszy kontakt i najgłębszy kontakt ze swoim Ojcem, co jakby jak refren powtarza się w Ewangeliach, ciągle on szuka tego kontaktu, ciągle wychodzi na górę, przed świtem, do ogrodu Getsemani. Ciągle chce, żeby Bóg był jego Ojciec najważniejszy.
Jezus także ostatecznie przyjmuje cierpienie na siebie, przyjmuje krzyż. Nie zawsze korzysta też z tego, by uzdrawiać innych. Dlaczego taka, a nie inna kolejność?
Nie wiemy. Tak naprawdę jest to dla nas pewnego rodzaju misterium i nie wiemy, jaka jest w konkretnej sytuacji tak do końca pedagogika Pana Boga. Niedawno rozmawiałem na kolędzie z małżeństwem, które zmaga się od 8 lat z problemem niepłodności i przeżywa z tego powodu wiele dylematów, pytań, poszukiwań, tu słucha, tu dyskutuje, tu rozważa ten temat. I widać, jak ten temat jest przestrzenią dialogu ich z Bogiem. Wiedzą, że pewnych rzeczy nie zrobią, bo nie zabrania to nasza wiara, godność człowieka, nie zdecydują się na in vitro. A z drugiej strony podejmują konkretne leczenia, profilaktykę, diagnostykę, która pozwala im to jakby odkryć. I myślę, że tak samo jest w doświadczeniu Jezusa i człowieka, który jest chory, który zmawia się z cierpieniem czy tym, co trudne. Wiemy doskonale, że Bóg nie uczynił śmierci czy cierpienia. One weszły przez zawiść diabła na świat i każdy z nas podlega im przez całe nasze życie. Dlatego tak ważną rzeczą jest, żeby to doświadczenie cierpienia i choroby było doświadczeniem takim dialogicznym, że przychodzę do Boga, rozmawiam z Nim, szukam odpowiedzi, dlaczego jednych uzdrawia, dlaczego innych nie uzdrawia, jaka jest w tym wola Boża. Pamiętam, jak jedni z ojców Enrique Antonello, założyciele Przymierza Miłosierdzia, opowiadali o tym, jak przyprowadzono do nich w Brazylii dwie dziewczynki w podobnym czasie, mniej więcej w różnicy 2 tygodni. Każda z nich była terminalnie, śmiertelnie chora. Pomodlili się nad jedną, która miała raka. 12 lat chyba dziewczynka, czy 10. Została cudownie uzdrowiona. Wielka radość, szczęście. Nowotwór zniknął. Mogła dalej żyć. Fiesta, spotkanie rodzinne. Ale przyprowadzono też drugą dziewczynkę, która też była bardzo chora i modlono się nad nią. No i doświadczyła stanu spoczynku w Duchu Świętym. Później z nią rozmawiano, czy coś przeżyła. Ona mówiła, że spotkała Jezusa, że Jezus zaprowadził ją do nieba, że powiedział, że niedługo tutaj przyjdzie, za 3 miesiące. Ale ma do niej wielką prośbę, żeby ofiarowała to cierpienie, które będzie ją czekać za nawrócenie grzeszników. Czy to zrobi dla niego? Ta dziewczynka się zgodziła. Gdy słyszeli to jej rodzice, no płakali, słysząc jej wiarę i szczerość i odwagę. I faktycznie przez 3 ostatnie miesiące swojego życia bardzo chorowała, bardzo cierpiała, ale przyjmowała to z pogodą ducha, ofiarowując za grzeszników. Poszła do nieba. Które z tych rozwiązań, uzdrowienie czy śmierć, która była wyzwoleniem z grzechu, było lepsze? Pan Bóg to wie.
I z tym pytaniem pozostawia nas ksiądz Adam Pawłowski, duszpasterz Przymierza Miłosierdzia w Poznaniu i twórca pierwszej edycji Akademii Miłości dla singli w Szczecinie, o której z naszym gościem porozmawiamy. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.